Czasowe obniżenie VAT-u do 5% dla branż wyłączonych z działalności gospodarczej. Kwota wolna od podatku w wysokości 10 tysięcy złotych i przywrócenie handlowych niedziel. To recepta na kryzys, czyli gospodarczy program zaprezentowany dziś przez Platformę Obywatelską. Partia Borysa Budki przekonuje, że wie, jak walczyć ze spowolnieniem gospodarczym po pandemii.
To plan pomocy polskim przedsiębiorcom, w którego centrum jest człowiek, a nie wskaźniki, przekonuje Platforma Obywatelska. W czasie konferencji prasowej pod hasłem Recepta na kryzys pokazane zostały pomysły, które mają pozwolić Polsce znowu się rozwijać. Pierwsza z propozycji to obniżenie podatku VAT do 5% na rok dla tych branż, które zostały wyłączone z działalności gospodarczej. Kolejny element zakłada, że minimalna kwota wolna od podatku będzie wynosić 10 tysięcy złotych. Platforma postuluje także przywrócenie handlu w niedzielę oraz szersze otwarcie drzwi dla pracowników z zagranicy. Zapowiada także rekompensaty dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od branży, którzy ponieśli straty. To pomysły populistyczne, które nie odpowiadają na realne problemy, ocenia poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Mosiński.
Nie spodziewałem się żadnych konkretnych efektów poza populizmem ze strony Platformy Obywatelskiej, która dzisiaj bardzo łatwo formułuje wnioski o to, aby rząd był bliżej ludzi. My łącznie wszystkich środków i na ochronę zdrowia, i na rozwiązanie tarcze antykryzysowe przeznaczyliśmy ponad 300 miliardów złotych. To pokazuje skalę wsparcia państwa. Mówienie o tym, żeby zamiast dedykowanych środków obniżać podatki, co będzie łatwiejsze dla przedsiębiorców, jest chyba jakieś nieporozumienie, bo przedsiębiorcy nie prowadzą działalności gospodarczej, mają w ogóle problemy. W tym zakresie to dla nich bardzo ważna jest każda złotówka, która pozwoli utrzymać miejsca pracy. Nie sądzę, aby Platforma Obywatelska potrafiła rządzić w okresie pandemii koronawirusa.
Platforma Obywatelska przygotowała także kompleksowy projekt zmian w tworzeniu prawa gospodarczego. Zawiera on między innymi obowiązek konsultowania z przedsiębiorcami wszystkich projektów. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Stanowisko Niemiec w sprawie reparacji wojennych jest prawnie znane i raczej nie ulegnie zmianie. Takiego zdania jest ambasador tego kraju w Polsce. O kwestie te pytał Arnta Freitaga von Loringhoffena na posiedzeniu sejmowych komisji poseł PiSu Arkadiusz Mularczyk. Niemiecki dyplomata podsumował prezydencję Niemiec w Radzie Unii Europejskiej i odpowiadał na pytania posłów. Wiceszef Komisji Spraw Zagranicznych Arkadiusz Mularczyk, pytając ambasadora o reparacje, zwrócił uwagę m.in. na niedawną wypowiedź prezydenta Niemiec. Frank-Walter Steinmeier mówił, że Nord Stream 2 jest pewną formułą gratyfikacji dla Rosji za straty, które poniosła ona podczas II wojny światowej. Loringhoffen, odnosząc się do sprawy reparacji, podkreślił, że prawne stanowisko Niemiec w tej sprawie jest znane i raczej się nie zmieni. Innego zdania jest Arkadiusz Mularczyk. Poseł zauważył, że polityka Berlina w tej kwestii może ulec zmianie po tegorocznych wyborach.
Pan ambasador prezentuje stanowisko rządu, ale za pół roku rząd się może w Niemczech zmienić i stanowisko się może zmienić. Ja chcę podkreślić, że w Niemczech są formacje polityczne, na przykład Zieloni, którzy widzą możliwość tu pewnego porozumienia się z państwem polskim, w szczególności jeśli chodzi o kwestie osób poszkodowanych i na pewno warto tą sprawę w tych relacjach polsko-niemieckich podnosić na wszystkich szczeblach. No, ten głos musi być słyszalny z Polski i Niemcy muszą mieć świadomość, że to jest realny problem w naszych relacjach polsko-niemieckich. No, nie może być takiej sytuacji, że Niemcy będą nas oficjalnie zapewniali o naszej przyjaźni, o współpracy, a jednocześnie z drugiej strony nie będą wypełniali najbardziej elementarnych i podstawowych praw, jakie Polacy wobec nich posiadają.
Poseł powiedział też, że dobiegają końca prace nad raportem w sprawie reparacji od Niemiec. Jego ogłoszenie nastąpi po decyzji politycznej w tej sprawie. Hodowcy zwierząt futerkowych sprzeciwiają się, by na fermy wchodzili niezaszczepieni weterynarze. Przedstawiciele kilku organizacji producentów zwierząt futerkowych poinformowali, że służby podległe ministrowi rolnictwa decydują się na wchodzenie na fermy, na których utrzymywane są zwierzęta futerkowe. Zwrócili przy tym uwagę, że lekarze weterynarii oraz osoby zatrudnione w inspekcji weterynaryjnej nie zostały jeszcze zaszczepione. Szef Polskiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych Daniel Chmielewski zwraca uwagę, że w efekcie badanie próbek pobranych z ferm może wykazywać błędne wyniki.
Niestety odbywają się w dalszym ciągu pobierania próbek. Lekarze są niezaszczepieni i my uważamy, że te badania, te pobieranie próbek i późniejsze badania mogą być mylne. Dlatego prosimy, tutaj z apelem zwracamy się do pana ministra o zaprzestanie pobierania próbek, zaszczepienie lekarzy. Po zaszczepieniu lekarzy jesteśmy gotowi dalej przyjmować lekarzy, żeby pobierali próbki i wykrywali ewentualnie, jeżeli się znajdą ogniska koronawirusa, to prosimy, zapraszamy na fermy i wtedy jesteśmy otwarci. Ale w tej chwili, w tej sytuacji uważamy, że lekarze muszą być zaszczepieni, żeby te rzeczy robili.
Według hodowców minister rolnictwa nadal pozostaje głuchy na ich apele dotyczące wprowadzenia zmian w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Związek zwraca uwagę, że brak odpowiednich zmian uniemożliwia hodowcom zwierząt futerkowych uzyskanie jakichkolwiek odszkodowań. Jeszcze tylko do jutra potrwa głosowanie na Europejskie Drzewo Roku. Polskim kandydatem jest lipa świętego Jana Nepomucena. W tegorocznej, rozpoczętej na początku lutego rywalizacji zostało zgłoszonych 14 drzew z różnych zakątków Europy, które wygrały w konkursach krajowych. Lipa świętego Jana Nepomucena znajduje się we wsi Dulcza Wielka, położonej w województwie podkarpackim. Drzewo ma wysokość od 15 do 17 metrów i 430 centymetrów obwodu. Jego wiek szacowany jest na od 150 do 170 lat. Do oddania głosu na polską propozycję Europejskiego Drzewa Roku zachęca poseł PiS-u Fryderyk Kapinos. Polityk wskazał, że ewentualna wygrana drzewa może posłużyć do promocji naszej przyrody.
Chcemy, żeby ta wiejska dobrodziejka, bo tak jest nazywana, ta lipa w naszych terenie, ponieważ tam odbywają się i koncerty, i ostatnio były nawet walentynki, ale wcześniej mieszkańcy mogli tam odpocząć. Jeżeli był słoneczny, skwarny dzień, to mogli odpocząć pod tą lipą. Także to ważna sprawa dla nas, żebyśmy też pokazali, że nie tylko drzewa piniowe są piękne, ale nasze polskie lipy też są piękne, najpiękniejsze na całym świecie.
Rywalizacja o Europejskie Drzewo Roku potrwa do jutra. Głosować można na stronie internetowej treeoftheyear.org. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 17 marca. Polskie drzewo już raz triumfowało w tym plebiscycie. W 2017 roku rywalizację wygrał dąb Józef z Wiśniowej na Podkarpaciu. Drzewo liczy około 650 lat. I to już wszystkie informacje w tym serwisie. Po więcej zapraszamy w kolejnych. Nam na zakończenie pozostała jeszcze prognoza pogody.
Dziś na południu kraju zachmurzenie całkowite i duże, miejscami śnieg i deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura od 4 do 8 stopni, w rejonach podgórskich Karpat około minus 1 stopnia. Wiatr umiarkowany, na południowym wschodzie także dość silny, w całym kraju porywisty, północno-zachodni. W Karpatach porywy wiatru do 70 km na godzinę, w Sudetach do 65. W górach miejscami zawieje i zamiecie śnieżne. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1030 hektopaskali.